Spoza bramki. Magazyn kibiców Wisły Płock.
Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Spoza bramki. Są ze mną już, no mogę powiedzieć, że tradycyjnie są i tradycyjnie co tydzień będą się pojawiać. I z tym razem odwrócimy parytet, zaczniemy od młodszego kolegi po drugiej stronie stołu, Łukasz Żółtowski. Witam Cię serdecznie, Łukaszu.
Cześć, witam.
No i nasz ekspert od piłki nożnej, Paweł Dylewski. Cześć, Pawle.
Witam, dzień dobry.
Tydzień temu zaczęliśmy od piłki ręcznej, dzisiaj odwrócimy ten trend, tak jak wszystko dzisiaj będziemy trochę odwracać i stawiać na głowie, zaczniemy od piłki nożnej, ale zaczniemy od piłki nożnej dlatego, że no cóż, liga wróciła. Ekstraklasa wróciła, my jesteśmy na dobę przed meczem, pierwszym meczem Wisły Płock w Częstochowie z Rakowem.
Nie gramy w
na wciarze, na inaugurację. No cóż, Pawle, chyba trudne zadanie na sam początek sezonu.
Wiesz, w zeszłym sezonie te pierwsze mecze okazały się bardzo udane i też bodajże drugi mecz graliśmy z Rakowem, bo pierwszy u siebie wygraliśmy z Piastem, a pojechaliśmy, nie przepraszam, z Koroną Kielce, przepraszam bardzo, pamięć troszeczkę mnie zawiodła i następny mecz chyba był wyjazdowy do Częstochowy, gdzie wygraliśmy 2-1. No, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby historia się powtórzyła, ale rzeczywiście początek jawi się nam no, emocjonująco.
No właśnie, Łukasz, jak patrzysz na ten początek rozgrywek i masz takie poczucie, że Wisła po tych wszystkich zmianach, po tych perturbacjach, o których rozmawialiśmy tydzień temu, zaczyna dosyć trudnym zadaniem, no bo jest na początek Raków, potem mamy u siebie Widzew. Widzew, który po zeszłym sezonie będzie miał bardzo dużo do udowodnienia, bo tam pieniądze zostały wpompowane kosmiczne, można by powiedzieć, jak na nasze warunki ligowe, ale jednak sukcesu żadnego nie było. Potem jest Wisła Kraków, która wraca i dodatkowo chce się pokazać z przytupem. Tam Jarosław Królewski powtarza, że Liga Mistrzów to jest jego cel i marzenie. A przy okazji mecze Wisły Płock, Wisła Kraków to są zawsze mecze, no powiedziałbym takie o podwójną stawkę, bo to są mecze nie tylko o trzy punkty na boisku, ale też mecze dużą rangę kibicowską. No i jak patrzysz na taką inaugurację raczej trudnych spotkań, to uważasz, że to jest dobrze, że zaczynamy z takimi trudniejszymi rywalami, czy jednak wolałbyś, żeby Wisła zaczynała z takimi rywalami z tej niższej półki?
Ja paradoksalnie powiem, że moim zdaniem dobrze, że zaczynamy z teoretycznie trudniejszymi rywalami, bo z jednej strony każdy sukces tutaj, tak, czyli punkty, zwycięstwo, no będzie bardzo premiowało nas na późniejszą część sezonu. Myślę, że da nam też takiego kopa do tego, aby tą dalszą część sezonu już po prostu nie zaczynać gdzieś tam w każdym meczu walką o życie, tylko jednak no, mieć już tą pozycję jakoś w tabeli i spokojnie po prostu robić swoje. To, co tutaj Paweł wspominał przy okazji poprzedniego spotkania Raków, no gra dzisiaj, tak, mecz pucharowy u siebie, więc to też jest dodatkowe obciążenie, okej, jest początek sezonu, więc no chyba zawodnicy zmęczeni jeszcze nie będą, ale mimo wszystko jest to puchar, jest to puchar Ligi Konferencji, tak, więc ja tutaj jak najbardziej, jeśli chodzi o ten pierwszy mecz, widzę nasze szanse i nawet sobie postanowiłem tak, jako życiowy pesymista jednak i taki nadworny maruda, jeśli chodzi przynajmniej o te tematy w piłce ręcznej, to mi wielokrotnie było zarzucane, że ja to lubię sobie pomarudzić, to postanowiłem sobie, że jeśli będziemy rozmawiać o tej piłce nożnej, to ja będę to jak najbardziej tą optymistyczną część starał się pokazać i więc ja myślę, że dobrze i że też dobrze na tym wyjdziemy, tak?
Ja myślę, że tego optymizmu może być w nas dużo, no bo z jednej strony Wisła, faktycznie cały czas mówimy o tych perturbacjach, ale z drugiej strony ta Wisła z tych perturbacji, Paweł, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale raczej wyszła trochę obronną ręką. Na ławce Adam Majewski. Można mieć do Adama Majewskiego wiele zarzutów. Można mówić, że Adam Majewski jest trenerem, który no raczej nie posiada jakiejś potężnej ekspresji, no ale tak jak rozmawialiśmy zresztą poza anteną, Adam Majewski ma pierwszy podstawowy atut, jest byłym piłkarzem. Zna i rozumie szatnię. Druga sprawa jest taka, że Adam Majewski jest płotczaninem i ja wiem, że na boisku nie ma pozycji wychowanek, na ławce trenerskiej też nie ma tak naprawdę miejsca dla wychowanka w stricte zarezerwowanego, no ale zawsze to działa trochę w ten sposób i myślę, że sam to możesz powiedzieć jako człowiek, który wielokrotnie przywdziewał koszulkę Wisły, że jednak wychowankowie dają trochę więcej, że jest gdzieś ta w tyle myśl, że trzeba dać te 10%, 20% od siebie ekstra, tak zwane z wątroby. Jadam Majewski to z wątroby też będzie dorzucał, myślę, że śmiało możemy tak powiedzieć. Ale patrzę też na transfery i tutaj też nie możemy powiedzieć, żeby Wisła zbudowała jakąś kadrę, która wygląda gorzej niż kadra na zeszły sezon.
No dokładnie tak. Rozmawialiśmy przed tutaj programem i to, co ci powiedziałem, ja zawsze ceniłem w swojej przygodzie z piłką trenerów, którzy no, gdzieś w swojej wcześniejszej przygodzie z piłką byli zawodnikami, bo tak jak powiedziałeś, to ja ci to powiedziałem, że szatnia rozumie trenera, a trener rozumie szatnię, więc wtedy pewne no, relacje są łatwiejsze, szybsze. Trener wie, co zawodnicy do niego mówią, zawodnicy wiedzą, co do nich trener mówi i to jest duże ułatwienie w pracy. Adam na pewno nigdy nie był takim człowiekiem, wiesz, tak zwanym cholerykiem. Zawsze był spokojny, opanowany, zawsze te jego reakcje były takie wyważone i tutaj na ławce trenerskiej też z tych meczów, które wcześniej prowadził, czy w Olsztynie, czy w Mielcu, czy w reprezentacji, widać, że raczej on to chłodno analizuje, nie jest typem trenera, który no, żyje na tej ławce. No nie wiem, no, dochodzą do nas informacje, że ta współpraca między zawodnikami a trenerem układa się na chwilę obecną przyjemnie. No, zobaczymy, oby to trwało jak najdłużej. Mam nadzieję, że i potwierdzę to, co powiedział Łukasz. Zresztą powiedziałem to w poprzedniej audycji, że dobrze, że trafiamy ten Raków w takim momencie, tak? Zresztą już możemy być pewni, że czwarty mecz z Lechem najprawdopodobniej rozegramy, kiedy Lech też będzie dalej toczył tą walkę pucharową, bo pierwszy wynik, który osiągnął w Danii, no raczej wskazuje na to, że awansują do następnej rundy i będą dalej walczyli w Lidze Mistrzów. To nie jest, że spadasz niżej i grasz o Ligę Europy, spadasz niżej i grasz o Ligę Konferencji, gdzie jednak ta motywacja może być troszeczkę zaburzona, tak? Tutaj w tym momencie są olbrzymie szanse na to, żeby wreszcie polski zespół zagrał w Lidze Mistrzów, więc pokonanie Duńczyków w pierwszym meczu pozwala przypuszczać, że ta przygoda Lecha przed meczem z nami, czy w czasie, tak jak w przerwie między meczami pucharowymi, też będzie dla nas, bo mówię, te priorytety dla tamtych drużyn będą w tym momencie, bo to jest początek ligi, to było to samo w zeszłym sezonie, tak? Te drużyny te grały w pucharach. Początek ligi takie miały rozdwojenie jaźni, tak? Trzeba przypilnować tego. Czasami tak jest, że jak się chce złapać ileś srok za ogon, to zostaje się z wróblem w garści. No, ja mam nadzieję, też jestem optymistą, bo widzę, że zawodnicy są tacy pozytywnie naładowani i oby to nasze przypiliwania, Łukasz, się sprawdziły.
Ja mam tylko taką dygresję, albo być może temat gdzieś na późniejszy program, dalsze programy. Bo mnie to zastanawia, ty jako były zawodnik pewnie będziesz w stanie więcej tutaj od kuchni powiedzieć, jak to wygląda, ale mnie zastanawia, dlaczego zespół, który występuje w europejskich pucharach w czwartek, powiedzmy na niedzielę na ligowe starcie wystawia tych teoretycznie zmienników, bo ten pierwszy skład, tak, czyli ten pierwszy wybór, który był na ten mecz pucharowy, jest zmęczony, czy po prostu nie da rady rozegrać dwóch meczy w przeciągu tam czterech dni. I ja tego nie do końca rozumiem, dlaczego tak jest.
Ja już ci na gorąco wytłumaczę, jeżeli mogę tutaj też chwilkę zająć. To nie chodzi tylko o kwestię zmęczenia, wiesz, chodzi o kwestię konkretnego przeciwnika, tak? Trener dobiera skład pod konkretną drużynę przeciwną. Inaczej się gra z drużyną, która wiesz, gra tak jak powiedzmy Hiszpania, wysokim pressingiem, starać się odebrać piłkę od razu po stracie na twojej praktycznie szesnastce, a inaczej się gra z drużyną, która wiesz, straci piłkę na twojej szesnastce i wszyscy na 20 metr stawiają autobus, więc wiesz, kwestia taktyki, kwestia jakichś tam dbałości o zdrowie zawodników w sensie jakichś tam kontuzji, tak? W lidze dochodzą tam kwestie kartek. Tutaj też czasami jest tak, że zawodnik no, ma jakiś lekki uraz, więc mając w perspektywie na przykład za tydzień mecz rewanżowy, który daje nam 10 milionów euro, trudno wstawiać zawodnika, który odniesie kontuzję i masz już jednego człowieka do walki mniej, tak? No, no to są tylko, że wiesz, ja też uważam, poza tym kadra licząca 20 parę osób, każdy chce grać, każdego trzeba w jakiś sposób docenić, tak? Także wiesz, no to, to są takie meandry trochę taktyczno-zdrowotne, o tak bym to określił.
Znaczy ja podejrzewam, że tutaj wejdę trochę Pawłowi w słowo, że bardzo często mówimy też o takim haśle, to się nazywa zarządzanie szatnią. I tak jak Paweł powiedział, każdy piłkarz chce grać, więc z jednej strony zrozumiałe jest to, że każdy trener powinien wystawiać teoretycznie tą najmocniejszą jedenastkę w każdym spotkaniu. No ale z drugiej strony, jeżeli masz piłkarza tak zwanego numer, nie wiem, 15-16, no to on też chciałby tego boiska powąchać, a nie siedzieć wiecznie na ławce rezerwowej. Więc jeżeli masz za sobą mecz o stawkę i przed sobą mecz o wysoką stawkę, a w sezonie ligowym, tak jak teraz, jesteś na starcie i możesz sobie teoretycznie pozwolić na operowanie trochę innym składem, no to, to wtedy ryzykujesz, tak? Dajesz szansę tym piłkarzom, którzy są piłkarzami drugiego wyboru. Jeżeli ci piłkarze się nie sprawdzą, to ty zyskujesz na cały sezon argument, że słuchajcie, dostaliście szansę, ale nie dowieźliście, więc teraz ciśniemy dalej. No i też prawda jest taka, że na początku sezonu trochę inaczej operuje się zawodnikami, bo masz większe pole manewru i większy ten parasol bezpieczeństwa. Jeżeli bylibyśmy w końcowej fazie sezonu, to myślę, że takie rotacje i to wystawianie teoretycznie słabszych piłkarzy już nie miałoby miejsca. I to też jest takie, no w piłce nożnej generalnie zawsze mówi się, że polski piłkarz nie ma siły na to, żeby walczyć na trzech frontach. Ja uważam, że to nie jest do końca wina piłkarzy. To nie jest tak, że piłkarze nie mają siły, tylko często, gęsto właśnie ci trenerzy operują w taki, a nie inny sposób, żeby zadowolić wszystkich. Wiadomo, że koniec końców nie wszyscy są zadowoleni, no ale trener zyskuje argument. Tak, ty dostałeś szansę, wykorzystałeś albo nie wykorzystałeś. Jak wykorzystałeś, no to okej, fajnie, będziesz grał. Jak nie wykorzystałeś, no to trudno, siedzieć na tej ławce.
Musisz poczekać.
Musisz poczekać na następną, a następna będzie za rok. No dobra, panowie, bo my tu sobie gadu-gadu, miło, fajnie, sympatycznie, ale ja sobie obiecałem jedno, że dzisiaj powróżymy z fusów, ale powróżymy z fusów tak, żeby nam to można było kiedyś wyciągnąć. I zaczynam od takiego pytania, które będzie pytaniem trudnym, czyli, panowie, kto zostanie mistrzem Polski?
Ja będę...
Piłce nożnej, podkreślam, bo Łukasz na mnie spojrzał nerwowo.
Będę chyba jednym z wielu, którzy powiedzą, że po tym meczu w Danii, no i po jakichś tam widać już ruchach kadrowych, że chyba głównym kandydatem, aczkolwiek nie pewniakiem, bo to jest całkiem inna relacja, będzie Lech Poznań. Bardzo ciekawe, ciekawi mnie, jak właśnie wypadnie Widzew, który pomimo wpompowanych pieniędzy w zeszły sezon no, uratował się przed spadkiem. W dalszym ciągu jakieś tam ruchy kadrowe są za niemałe pieniążki. Więc pewnie i oczekiwania będą podobne, tak jak w zeszłym sezonie. No, Legia Warszawa, Jagiellonia po odejściu Pululu, ciekawe jak tam to wszystko teraz poukładają i dyrektora Masłowskiego. No, Raków, nie wiem, no Górnik widać, że Podolski też chce tam zbudować drużynę, która będzie się liczyła nie tylko w kraju, ale również w Europie. Kandydatów moim zdaniem jest 5-6, ale takim tym handicapikiem mogę oznaczyć Lecha Poznań.
I tu się z tobą zgadzam zdecydowanie. Uważam, że dla Lecha wszystko poniżej Mistrzostwa Polski będzie porażką.
W tym momencie.
Łukasz, podpisujesz się pod naszymi prognozami?
Ja bym bardzo chętnie chciał powiedzieć coś na przekór i coś innego, bo taką też mam naturę, ale no tutaj chyba w pełni się muszę zgodzić, bo jeszcze ten pierwszy mecz, tak, bo jeszcze gdyby tego pierwszego meczu oni nie zagrali, dokładnie, można by było tam sobie, prawda, troszkę tutaj popuścić tej wody fantazji. Natomiast no ten pierwszy mecz pokazał, że są mocni, tak, i w związku z tym, patrząc na te inne zespoły, właśnie na Jagiellonię, no, nie mówię tam jakby Legia, tak, i tak dalej, no to tutaj jakiś taki największy pomysł widzę, jakąś tam strategię, jakiś plan na tego Lecha i no, w związku z tym tak bym obstawiał też.
No dobra, to skoro pierwsze miejsce mamy rozwiązane, to teraz pytanie, chyba na które kibice Wisły czekają najbardziej, czyli na którym miejscu widzicie Wisłę na koniec sezonu? Masz do wyboru do 2-18, bo jak ustaliliśmy pierwsze miejsce, oddajemy Lechowi.
Zdaje się, że w poprzednim programie powiedziałem, że taki spokojny środek tabeli. to jest takie moje przewidywanie. Tutaj Paweł mówił, nie spadliśmy poniżej 8 miejsca w zeszłym sezonie, więc ta poprzeczka jest dosyć wysoko ustawiona. Więc ja tutaj troszeczkę optymistycznie powiem, że zajmiemy miejsce 6.
To jest bardzo optymistyczny scenariusz, Paweł.
Oczywiście, ale
zaraz,
nie?
Wiesz, no 6 miejsce to jest zaraz, powiedzmy,
za pucharami.
Pucharowo, więc to wcale nie jest taka, powiedzmy, wiesz, no...
No to jest optymistyczna wersja.
Tak, tak.
Ale ciekawe jest to, że to jest miejsce zaraz za pucharami i pewnie 4 punkty przed spadkiem, nie? To zwykle
no tak,
to
biorąc sytuację z poprzedniego sezonu, można by się pokusić o takie porównanie, to co powiedział przed meczem, ja już to któryś raz powtórzę, przed meczem z Katowicami, gdzie graliśmy w Katowicach, trener drużyny przeciwnej, że w zeszłym sezonie byliśmy dokładnie w tym samym miejscu. Różnica polegała tylko na tym, że mieliśmy 9 punktów do pucharów i 9 punktów nad strefą spadkową. A w momencie tego meczu z zeszłego sezonu miał 3 punkty do pucharów i 3 punkty do strefy spadkowej. Więc to, co powiedziałeś, będąc na 6 miejscu, można mieć 4 punkty nad strefą spadkową. Ale ja myślę, że... jeżeli wszystko się tak ułoży po myśli przede wszystkim Adama, tak, jako szkoleniowca i tutaj zawodnicy zrealizują to, co sobie trener założy, a myślę, że stać ich na to, ja uważam, że poniżej tego 8 miejsca nie powinniśmy ponownie się znaleźć.
Panowie, ja biorę to w ciemno i tym pozytywnym akcentem myślałem, że będzie dużo gorzej. Zapraszam naszych słuchaczy na krótką muzyczną przerwę, a my wracamy za chwilę i porozmawiamy sobie o zmianach, które zaszły w piłce ręcznej.
Za bramki. Magazyn kibiców Wisły Płock.